Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego października wita Państwa Krzysztof Bronk. Pielgrzymką do Asyżu zakończył się szósty kongres biskupów polowych. Naszym gościem będzie dziś biskup Józef Guzdek, pasterz polskich żołnierzy. A program zaczynamy od aktualności watykańskich.
Przed 30 laty błogosławiony Jan Paweł II na prośbę swych rodaków z Polski i emigracji ustanowił w Watykanie fundację noszącą jego imię. Ma ona wspierać materialnie, a także w inny sposób inicjatywy religijne, kulturalne, duszpasterskie i charytatywne oraz umacniać ich powiązania między sobą i ze stolicą apostolską. Przypomniał o tym Benedykt XVI, przyjmując uczestników rzymskich obchodów 30-lecia Fundacji Jana Pawła II. Na ich ręce złożył podziękowanie tysiącom dobroczyńców wspierających fundację finansowo i duchowo.
Cytując statuty fundacji, Ojciec Święty zauważył, że zachowuje ona i rozwija duchowe dziedzictwo polskiego papieża, by je przekazywać przyszłym pokoleniom. Zajmuje się tym głównie Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, tak przez gromadzenie materiałów, jak publikacje, wystawy, kongresy. Benedykt XVI wyraził nadzieję, że współpracując z innymi podobnymi ośrodkami, będzie on coraz ważniejszym punktem odniesienia dla wszystkich pragnących poznać to dziedzictwo. Zwrócił też uwagę na pomoc, jaką fundacja niesie w Rzymie pielgrzymom, by wzmocnić ich wiarę oraz więź z papieżem i Kościołem powszechnym.
Błogosławiony Jan Paweł II starał się ustawicznie przywiązywać wiernych nie do siebie samego, ale coraz bardziej do Chrystusa, do tradycji apostolskiej i do wspólnoty katolickiej zjednoczonej z kolegium biskupim, na którego czele stoi papież. Ja sam mogę doświadczać skuteczności tych jego wysiłków, doznając miłości i otrzymując duchowe wsparcie tylu ludzi z całego świata. Przyjmują mnie oni z przywiązaniem jako następcę Piotra, którego Pan powołał, by ich umacniał w wierze.
Ojciec Święty nawiązał też do innego ważnego zadania Fundacji Jana Pawła II, jakim jest pomoc formacji duchownych i świeckich, zwłaszcza z Europy Środkowo-Wschodniej. Przypomniał, że dzięki niej co roku studenci z krajów, które ucierpiały w przeszłości ideologiczny ucisk reżimów komunistycznych, kształcą się w różnych dziedzinach wiedzy w Lublinie, Warszawie i Krakowie. Już ponad 900 absolwentów jest cennym darem dla tych krajów.
Papież wskazał ponadto, że tysiące ludzi na różnych kontynentach nie tylko wspiera fundację materialnie, ale tworzy koła jej przyjaciół, które są wspólnotami formacji opartej na nauczaniu i przykładzie błogosławionego Jana Pawła II. Nie ograniczają się one tylko do sentymentalnego wspominania przeszłości, ale patrzą z troską i ufnie w przyszłość. Angażują się, by głębiej przepoić świat duchem solidarności i braterstwa, powiedział Benedykt XVI.
Na audiencję przybyło ponad 300 osób z różnych krajów świata, w tym Nestor Polonii w USA, Władysław Zachariasiewicz.
Dla mnie to jest duże przeżycie, bo to jest wielkie spotkanie ludzi, którzy założyli tę fundację dla uczczenia pamięci naszego papieża. I ta fundacja ma jako piękny cel kontynuowanie nauk papieża. Prowadzimy na tym odcinku akcję charytatywną tak samo. To grono ludzi, którzy są dzisiaj, to są fundatorzy, którzy przyczynili się. Ja miałem to szczęście, że byłem jednym z założycielem organizacji w Ameryce. To ziarno zasiane wydaje wspaniałe owoce. Ja się cieszę, że mogę być świadkiem tych owoców.
Ksiądz Ryszard Krupa-Sercanin. Od 20 lat Fundacja Jana Pawła prowadzi w Lublinie program stypendialny, którym obejmuje młodzież i księży z Europy Środkowo-Wschodniej, studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Do tej pory dzięki pomocy fundacji mogło ukończyć ponad 800 osób studia. Fundacja obejmuje ich pomocą finansową, ale także wychowawczo-formacyjną.
Na rzecz reformy międzynarodowego systemu finansowego i monetarnego w perspektywie globalnej władzy publicznej. Taki tytuł nosi nota Papieskiej Rady Justitia et Pax, którą zaprezentowano dziś w Watykanie. Ma to być wkład tej dykasterii w dyskusję nad przeciwdziałaniem światowemu kryzysowi rozpoczętą tzw. szczytem G20 w Pittsburgu w 2009 roku, a w perspektywie kolejnego spotkania ministrów finansów najbardziej uprzemysłowionych krajów świata. Jak podkreślił przewodniczący Rady kardynał Peter Turkson, jest to też wyraz uwagi, z jaką Stolica Apostolska śledzi światowy kryzys finansowy.
Choć dokument określono mianem noty, to w rzeczywistości jest to dość obszerne 12-stronicowe opracowanie wychodzące od opisu aktualnego kryzysu oraz próby ustalenia jego przyczyn i skutków. Wspomina się w nim zarówno o niewydolności strukturalnej aktualnego systemu politycznego, gospodarczego i finansowego, jak i o kontekście etycznym, który poniekąd wygenerował obecną zapaść.
Papieska Rada Justitia et Pax zwraca uwagę, że proponowane reformy powinny zmierzać do skuteczniejszego wprowadzania w życie decyzji ukierunkowanych na dobro wspólne na wszystkich szczeblach, łącznie ze światowym. Wymaga to jakiejś formy globalnego zarządzania, które potrzebuje jasno określonych reguł. W nocie wskazuje się konkretne kryteria globalnej sprawiedliwości społecznej. Po pierwsze, decyzje dotyczące polityki finansowej i monetarnej nie powinny godzić w kraje słabsze. Jako podstawowe dobro publiczne powinno się potraktować stworzenie rzeczywiście wolnego i stabilnego rynku. A ponadto należy brać pod uwagę równość w dostępie do światowych zasobów, także poprzez nadzwyczajne formy globalnej solidarności w dziedzinie fiskalnej, jak opodatkowanie międzynarodowych operacji finansowych na rzecz rozwoju.
Moim gościem jest ksiądz biskup Józef Guzdek, ordynariusz polowy Wojska Polskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam.
A rozmawiamy w kontekście konferencji, która odbyła się w Watykanie, a konferencja była poświęcona kwestii prawa humanitarnego i duszpasterstwa wojskowego w kontekście współczesnych konfliktów zbrojnych w świecie. Jak wobec tych zagadnień podjętych zarówno podczas konferencji, jak i przez Ojca Świętego ma się ordynariat polowy Wojska Polskiego?
Najlepszym sposobem przeciwdziałania przemocy, złu jest wychowanie dzieci i młodzieży. A jeżeli już mamy poranionych, to potrzebne jest miłosierdzie. Niemniej są sytuacje graniczne, gdzie spotykamy się z przemocą, terroryzmem i trzeba użyć siły. Do tego służy wojsko. I żeby zapewnić pokój, żeby obronić wartości, które są zagrożone albo naruszone. I w tym kontekście trzeba spojrzeć na kapelana. Jaka jest jego rola? On ma ofiarować swoją obecność żołnierzowi, towarzyszyć mu. Bo decyzje są polityczne, gdzie wysyła się wojsko. Wyznacza wojsku cele polityk. Żołnierz je wykonuje, ale obok żołnierza powinien być ksiądz. Ksiądz, który po pierwsze przekonuje go, że miłość jest możliwa, że pokój jest możliwy. Kapłan, który czyta Ewangelię i wzywa do pojednania i przebaczenia. Bo nie da się zbudować przyszłości w oparciu tylko o sprawiedliwość. Potrzebne jest przebaczenie, a więc zamknięcie jakiegoś rozdziału. I wreszcie kapelan jest tą osobą, która niesie nadzieję. Wrócisz do swoich. Spełnij z godnością, z honorem zadanie, które wyznaczyła ci ojczyzna.
Ostatnio mniej jakby mówi się o Polakach obecnych pośród konfliktów zbrojnych na świecie, ale wyraźnie podczas tego spotkania w Watykanie było mówione o tym, jak wielki jest udział międzynarodowy i sił zbrojnych i kapelanów również w tych wydarzeniach, czasem tragicznych i dramatycznych, jakie mają miejsce w różnych krajach świata. Jak to się ma właśnie w kontekście polskiego wojska i polskich kapelanów?
Wiadomo, że zawsze najważniejszy jest żołnierz. Natomiast taką cichą pracę spełnia lekarz, spełniają logistycy, spełnia kapelan. Bo jak chore ciało, potrzebny lekarz. Jak chory duch, potrzebny kapłan. Zasada jest taka. My nie oceniamy konfliktu. My towarzyszymy żołnierzowi tam, gdzie on został posłany. Chcemy do niego iść z Ewangelią, chcemy do niego iść z dobrym słowem. Bardzo ważne jest duszpasterstwo indywidualne, czyli tak zwane współczesne rozmowy z Zacheuszem, człowiekiem, który przeżywa różne trudności. A chcę zaznaczyć, że w okopach nie ma niewierzących. Kiedy byłem w Afganistanie w grudniu, niepytany usłyszałem takie zdanie: księże biskupie, tutaj niebo jest bliżej ziemi. Tutaj bardziej potrzebny jest nam kapelan, aniżeli chleb powszedni.
Jeśli zabraknie kapelana, jeśli zabraknie nadziei, to czasem nie tylko te rany fizyczne doskwierają, ale również moralne, psychiczne.
To jest obowiązek, żeby być gdzieś daleko na misji i tam pomagać żołnierzowi. Ale przecież oni wracają do domów. Bardzo wielu z nich doświadczyło wielu trudnych sytuacji i to w sobie noszą. Dlatego ważną rzeczą jest pomoc po powrocie z misji. To jest ponad 2500 żołnierzy. Dlatego też postawiłem taką zasadę, by kapelan jechał ze swoją jednostką i wracając z dalekich krajów, z misji, wracał z powrotem do tych żołnierzy, bo oni się na niego otwarli, bo może niejako kontynuować tą pracę wokół ludzkiego ducha.
Czy widać owoce tego już po tych latach pracy kapelana i po tych pokoleniach całych żołnierzy, którzy wracają z misji?
Ponad 100 kapelanów ordynariatu polowego było już na misjach pokojowych, stabilizacyjnych. Niektórzy byli 4-5 razy. Ostatnia zmiana to 3 kapelanów w Afganistanie, w tym 2 było na rocznym pobycie. Spotkałem się kiedyś z jednym z pułkowników Wojska Polskiego, który mi powiedział: proszę księdza, nikt nie pomógł mojemu synowi po powrocie z misji z Iraku. Pomógł mu kapelan. Bardzo proszę, błagam, żeby nam nigdy nie zabrakło kapelanów, bo oni są naszą ostoją.
Wojsko, również Wojsko Polskie, ma nie tylko zadania militarne, ale czasem również humanitarne. Działa również Caritas diecezji polowej. Jak wygląda ta pomoc w tej chwili?
Caritas ordynariatu polowego pomaga tym, którzy potrzebują właśnie wsparcia. No konkretnie jeden z żołnierzy na uczelni wojskowej w trakcie ćwiczeń z zakresu chemii stracił rękę. To Caritas przyszedł z pomocą, dzisiaj ma protezę, jest dalej na uczelni i jest wdzięczny. Ale równocześnie wysyłana jest pomoc chociażby do Afganistanu, kiedyś do Iraku, kiedyś do krajów afrykańskich. Dlaczego? Dlatego, że żołnierz chce przekonać, jak gdyby dać znak. My nie przyszliśmy po to, żeby występować przeciwko tobie. My chcemy, żeby tobie się lepiej żyło. Chcemy ci wybudować szkołę, chcemy przekazać pomocę do nauki. To jest ten kierunek.
Nie brakuje również wyzwań w kraju, choćby ostatnie powodzie latem. Również wojsko brało w tym udział.
To jest naturalne zadanie wojska, zwłaszcza tych wojsk logistycznych, wojsk lądowych, bo one dysponują odpowiednim sprzętem. Potrzebni są przede wszystkim doświadczeni ludzie, odpowiednio przeszkoleni. Także wojsko jest nie tylko na czas wojny, bo my tak ich postrzegamy, ale wojsko w czasie pokoju wykonuje wiele zadań na rzecz społeczeństwa.
Ta konferencja, która odbyła się w Watykanie, wznowiła wiele pytań natury moralnej. Jak Kościół ma się zachować wobec konfliktów zbrojnych, w których do końca nie widać moralnej racji po żadnej ze stron, a kapelan towarzyszy wojskowym, towarzyszy żołnierzom? Jak rozeznawać takie sytuacje?
Czy ktoś pyta, dlaczego razem z żołnierzem udają się lekarze, dlaczego udaje się służba prasowa? Dlaczego więc pytają, a po co tam ksiądz? Ja myślę, że ksiądz jest najbardziej potrzebny. Kościół wyraźnie mówi, powtarzając z Janem Pawłem II, wojna niczego nie rozwiąże. Kościół jest zdecydowanie przeciwko wojnie. Ale jeżeli już dochodzi do konfliktu, kapelan zawsze będzie przy polskim żołnierzu. W podziemiach Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie jest muzeum ordynariatu ukazujące ponad 1000-letni związek kapelana z żołnierzem, żołnierza z kapelanem. Kapelan był wtedy, kiedy Wojsko Polskie zwyciężało, ale kapelan był również wtedy, kiedy żołnierze ponosili klęskę, kiedy udawali się do niewoli, kiedy cierpieli. Przykład, ksiądz komandor, który dostał się do niewoli w Gdyni, razem z żołnierzami mógł się uwolnić, bo miał taką propozycję. On jednak został z nimi i poniósł śmierć. Dzisiaj jest wyniesiony na ołtarze, jest błogosławionym. dalej. Iluż księży towarzyszyło naszym zesłańcom na Sybir. Oni świadomie i dobrowolnie szli na Sybir po to, żeby naszym rodakom nie zabrakło i Słowa Bożego i Eucharystii.
A zatem ordynariat wojskowy jest takim w zalążku, jakby powiedzieć, małym kościołem, który ma szansę w sytuacjach kryzysowych, czy ma nawet obowiązek w sytuacjach kryzysowych ten kościół rozszerzać tam, gdzie ludzie nawet by nie chcieli iść.
Wspomniałem tutaj błogosławionego Władysława Miegonia. On poszedł tam, gdzie ludzie nie chcieli iść. On z nimi był. I kiedy ktoś pyta, czy można osiągnąć świętość, będąc kapelanem, ja pokazuję jego. Pokazuję także i księdza Jerzego Popiełuszkę. Też był w wojsku, wiemy, jak doświadczył tam ciężkich chwil, ale on się nauczył tego, żeby towarzyszyć człowiekowi. I ja powiedziałem w czasie mojego ingresu, że chcę docierać z kapelanami do tych, którzy głęboko wierzą. I takich jest wielu. Ale również chcę iść z Ewangelią do tych, którzy są na progu Kościoła, przyglądają się, jak my żyjemy, czy żyjemy Ewangelią. Chcę również iść do tych, którzy są poszukujący, wątpiący, niewierzący. Podkreślam, najpierw spotkanie na poziomie człowiek z człowiekiem. Trzeba iść ten drugi 1000 kroków, żeby była szansa opowiedzieć o Jezusie, pokazać piękno Ewangelii. I to się udaje. I tutaj trzeba wyraźnie stwierdzić, że 20 lat kapelanów w wojsku, bo tyle właśnie minęło od odtworzenia ordynariatu polowego Wojska Polskiego, sprawiły, że wojsko dzisiaj jest zupełnie inne. Kto chce, przychodzi do kościoła, bo do kościoła przychodzą ludzie wolni. Kto nie chce, nie przychodzi. Ja nie wiem, która z katedr tak żyje jak Katedra Polowa Wojska Polskiego. Praktycznie codziennie spotykają się grupy ludzi, nie tylko pogrzeby, których jest ponad 100, ale to są święta poszczególnych jednostek, poszczególnych formacji, pełna katedra. A już największe wrażenie wywarło na mnie to, że w Wielką Sobotę na zakończenie rezurekcji było bardzo dużo wiernych. Udzielałem błogosławieństwa już na schodach przed głównym wejściem do katedry, a obok mnie po lewej stronie 5 generałów, po prawej 5 generałów, którzy w czasie, kiedy błogosławiłem, salutowali.
Czyli można powiedzieć, że również Wojsko Polskie zmienia się i to poniekąd pod wpływem ordynariatu.
Bez wątpienia. Byłem we Wrocławiu w Muzeum Wojska Polskiego. Tam są zgromadzone sztandary, jeszcze te, z którymi wychodziło Wojsko Polskie z Rosji, tej sowieckiej Rosji. Na sztandarach napis Bóg, honor, ojczyzna i duże wizerunki Matki Bożej Częstochowskiej. Przyszły lata 50., 60., został tylko honor i ojczyzna. Okazuje się, jeżeli Bogiem albo Bożkiem staje się reżim, to tylko i wyłącznie za sobą pociąga poniżenie człowieka. Jak to było w wojsku, policji czy milicji? Ilu pod osłoną nocy zawierało związki małżeńskie? Gdzieś daleko chrzcili dzieci. Spotkanie sprzed 3 tygodni. Jeden z pułkowników mówi mi tak: księże biskupie, mam wielki sentyment do Katedry Polowej Wojska Polskiego, bo tam 2 moje córki zawarły sakramentalne małżeństwo, ale przy okazji ja też. Wie ksiądz biskup, jakie były czasy.
A więc wraca normalność do armii i w pewien sposób też wraca Kościół do tej rzeczywistości, która była przez długie lata jakby wyizolowana z tej rzeczywistości polskiej. Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz biskup Józef Guzdek, ordynariusz polowy Wojska Polskiego.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowę prowadził ksiądz Tadeusz Cieślak. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.